Przepraszam panu. Ostatnio tak myślę, o czym ja myślę. Myślę o zbawieniu. O tym mówimy, to jest naszym jakby sensem naszego życia, nasze zbawienie, zbawienie naszych bliskich. Modlimy się o to, a nie jest tak do końca, może nie tyle, że nie rozumiemy, ale wielu ludzi, którzy słyszą, traktują to zbawienie jako, nie wiem, jako nakaz, jako coś ciężkiego. Nikt nie przyjmuje, wielu ludzi nie przyjmuje tego zbawienia jako dar, jako coś wspaniałego, jako wyzwolenie. Ostatnio czytam książkę, to jest świadectwo tych 50 księży, którzy się nawrócili. Gdy zaczynałem w ogóle tą książkę, gdy myślałem, gdy słyszałem o tej książce i widziałem, że będę ją czytał, to przede wszystkim myślałem pod kątem, myśląc jeszcze o tej książce, że dowiem się, powiem o machinie tego całego kościoła i tak dalej, jak oni są nauczani. Pod tym kątem patrzyłem i gdy przeczytałem kilkadziesiąt świadectw tych księży katolickich, wiecie, co mi się najbardziej rzuciło, powiem, co najbardziej, owszem, inne rzeczy też mnie tak zainteresowały, ale jedna rzecz najbardziej mnie zastanowiła w świadectwie tychże księży. Ich nawrócenie. Ich nawrócenie i praktycznie każde ich nawrócenie. Rzadko kiedy tam jest, że ktoś im mówił, owszem, ale wiecie, co przede wszystkim skłoniło ich, czy spowodowało, że znaleźli zbawienie? Proszę? Czytanie. Słowo Boże. Słowo, kiedy czytali, kiedy się zgłębiali, jeden ksiądz na przykład chciał poświęcić swoje całe życie, aby zwalczać protestant i wziął nawet Biblię protestancką, oczywiście ona się niczym nie różni i tam on mówił o tym, im bardziej zagłębiał się, tym zgadzał się z protestantami i był przerażony, najpierw odganiał to od siebie. Drodzy, ale w życiu każdego z nich był czas, że pokutowali. Drodzy, przychodził ten czas i każdy z nich, jest to tak mocno zaznaczone, że nagle pokutował, słowo do niego dotarło i zaczynał pokutować. W płaczu, to była prawdziwa pokuta. Oni opisywali tam, opisują też i swoje pokuty, oczywiście, jakie są, ale to nie mają nic wspólnego ze Słowem Bożym. Ale najważniejszą rzeczą i taką kluczową rzeczą jest pokuta. Kiedy człowiek pokutuje za swoje grzechy. Karla teraz jak wróciła, to mówi, że na Ukrainie nie mówi, że nawrócił się. Wiecie jak? Przyszedł jego czas. Przyszedł czas jego pokuty. Wiecie? To też jest takie ciekawe. A ona pokutowała, a on pokutował, to oznacza, a on się nawrócił wtedy. Musi przyjść ten czas, kiedy jest pokuta. To jest nieodzowne. Człowiek musi zrozumieć, musi. A nie zrozumie tego inaczej, kiedy nie będzie czytał, kiedy nie będzie pragnął, kiedy nie będzie wołał. Jedni właśnie wołają dlatego, żeby zgłębić, tak jak oni chcieli zgłębić, coś im nie pasowało, czytali i zgłębiali i nagle dostali. Drudzy są często gdzieś w dołku, mówimy, schodzą na sam dół i zaczynają dopiero wołać, dopiero wtedy zaczynają wołać i Bóg wtedy przychodzi, rzeczywiście przychodzi Jezus Chrystus. Jest ten czas pokuty, kiedy jest ten czas pokuty. To jest jakże ważną rzeczą jest pokuta. Tak ja sobie myślę o swoich bliskich, o których się modlimy. Czy jest to... Nie tam opadają ręce i mówimy, to jest w tym przypadku to jest chyba niemożliwe. Ale kiedy czytam to świadectwo tych księży, to Boga nic nie jest niemożliwe. Naprawdę. Takich ludzi zatwardziałych, ludzi, którzy chcieli zwalczać Kościół i tak dalej. I kiedy spotkali się z Jezusem Chrystusem, kiedy bardzo tego pragnęli, to Bóg w jednej chwili zmieniał im się zupełnie, powiem, światopogląd i spojrzenie na Biblię, w ogóle na życie. taki jeden fragment chciałbym przeczytać, bardzo znany, ale taki jest to zatytułowany Droga do Ojca, 14 rozdział Ewangelii Jana. 14 rozdział Ewangelii Jana. A może 15 tych wersetów. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 1 wersetu do 15. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. I rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga i prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. I rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie? Filipie, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które wam mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Tak wspaniale kończy. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jeżeli mnie miłujesz, Pan Jezus mówi, jeżeli mnie miłujecie, będziecie moje przykazania przestrzegali. Drodzy, jest to taka głębia tych słów, ale kiedy czytałem te świadectwa, najczęściej, kiedy docierali, nie tylko, ja jestem droga, prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nagle im przychodziło to, że nie ma innego wyjścia i tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. I tylko i wyłącznie. Jakże dzisiaj wielu ludzi boryka się ze swoimi problemami, jakże wielu ludzi dzisiaj jest w problemach, jest ich życie jest rzeczywiście taką ciemnością. A nie chcą wołać do swojego Ojca, a nie chcą zawołać, a nie chcą się przyznać, a nie chcą poprosić. Mam takich też i moich znajomych, którym mówię, za którymi się też modlę. I ja mam wrażenie, że to jest dosłownie beton. Że cokolwiek bym powiedział, ale modlitwa, w naszym przypadku, modlitwa jest istotną rzeczą. Kiedy my będziemy się modlić z wiarą, kiedy my będziemy przestrzegać Bożych przykazań, kiedy my będziemy przestrzegać, Bóg będzie wysłuchiwał naszych modlitw. I da Bóg, że będziemy oglądać to zbawienie. Kiedy ta Karla mi opowiadała, że ktokolwiek tam do nich przyjdzie, i oni wiedzą, mają pewność, że on się nawróci. Jest to takie niesłychane, jest to takie dziwne. Czy tam w tym domu tych babuszek, czy ci narkomani. To jest takie nieprawdopodobne. Oni mają taką wiarę, że on się nawróci. Ale modlitwa u nich jest na pierwszym miejscu. My się modlimy za naszych bliskich, my wołamy. Ja tak mówię, dlaczego? Tyle nieraz lat, tyle modlitwy, tyle słyszą i nic. Ale to człowiek musi zapragnąć, głęboko zapragnąć, zawołać do Boga o pomoc. A kiedy zawoła do Boga o pomoc, kiedy zrozumie, że jego życie jest już beznadziejne, wtedy przychodzi Jezus Chrystus i przekonuje o grzechu, i przekonuje o tym, że żyje w grzechu i wyzwala. I wtedy jest ten czas pokuty. Dałby Bóg, abyśmy głęboko wierzyli w to, abyśmy mieli wiarę w naszego Boga, że może tak się stać. My z siebie nic nie jesteśmy w stanie uczynić, ale nasza modlitwa za naszymi bliskimi może wiele. Bóg ma różne sposoby. I to tylko Bóg, tylko Jezus Chrystus może pociągnąć do siebie. Tylko Jezus Chrystus może wyrwać z tego świata. Tylko może Jezus Chrystus przekonać każdego człowieka o jego grzechu. My, nie wiem, ile byśmy silnie zużyli słowa, nie przekonamy człowieka, ale Jezus Chrystus jest w stanie przekonać. Niech się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i wierzcie we mnie, wierzcie. Takie wspaniałe słowa. Niech się nie tworzy serce wasze. Niech się nie tworzy. We mnie wierzcie, w Boga wierzcie. Damy Bóg, abyśmy mieli taką wiarę, abyśmy nie tworzyli, ale wierzyli. Amen.
Chwała Panu Bogu. Ja myślałem, że to będzie niedzielne bardziej niż czwartkowe, a reszta myślała, że to raczej czwartkowe, a nie niedzielne, tylko że ranne, a nie wieczorowe. Nie ma braci też. Mariusz i Sławek są w Oświęcimiu na Marszu Żywych. I dlatego no, będzie to krótkie nabożeństwo, chociaż rano. Myślałem o świadectwach dzisiaj, żeby ten, ale myślę tak, że no te z Ukrainy to lepiej, żeby zostawić jeszcze właśnie dla tych, których nie ma, a w niedzielę już będą. No ale może znowu kogoś tam w niedzielę zabraknie, ale z kolei kiedy to byśmy te świadectwa mówili właśnie w niedzielę? Czy w czwartek za tydzień? A nie ucieknie to? Aha, w niedzielę to będzie takie, no, to będzie takie zdjęcia i opowiadania, no takie, no, no też świadectwa. No dobrze. Czy nie będzie tutaj świadectw, tylko... Ewangelia Marka, 10 rozdział. Dziesiąty rozdział i 23 do 27 wiersza. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowom Jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga. Albowiem u Boga wszystko jest możliwe. I teraz jeszcze, żeby już, bo to takie ma być główne, a jeszcze 17 wiersz. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? I 20 do 22. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Może z daleka dosyć przybiegł ten bogaty młodzieniec. On bardzo chciał zobaczyć Jezusa Chrystusa, on bardzo chciał się go zapytać, on bardzo chciał się z nim spotkać. I może usłyszał, że już Jezus się wybiera w drogę. I myślę, że naprawdę zdyszany bieg, ażeby zdążyć, żeby mu gdzieś to nie uciekło, żeby nie minąć się z Jezusem Chrystusem, bo chciał się jeszcze zapytać Pana Jezusa, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Drodzy, przecież wiele czynił. Wszystkiego tego przestrzegam od młodości mojej. Wiele czynił. Prawie wszystko czynił. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swojego, matkę swoją. Bardzo wiele czynił. A mimo to było w jego sercu pragnienie, by się dowiedzieć, co jeszcze ma czynić. Ja myślę tak, dla nas bogaty młodzieniec to jest taki, no nie wzór do naśladowania, no. Ale zobaczmy, czy jesteśmy lepsi od bogatego młodzieńca? Też może wiele czynimy. Może wiele czynimy, tak jak on wiele czyni. Chodzę na wszystkie nabożeństwa. Modlę się. Daję dziesięcinę szczerze. Nie jest to jakimś takim, że nos na kwintę i muszę dać. Nie, daję szczerze. No, co jeszcze? Jestem gościnny. Raczej miłuję braci, siostry, modlę się za nimi. No, dużo czynimy. Jest w nas takie pytanie jeszcze? Czy stać nas na to, żeby jak on usłyszał, że Jezus odchodzi, to przybiegł do niego, pobiegł. Upadł na kolana i powiedział, Panie, co mam jeszcze czynić? Jest takie coś? Czy myślimy, że już naprawdę wszystko? I wystarczy. Kochani, ja myślę, że nam brakuje właśnie tego. Ponieważ wiele czynimy, a może tak dla nas, na nas wszystko czynimy. Więc po co się pytać? Czy jest sens się pytać? Czy jest sens się pytać? Odpowiedzcie sobie sami teraz, ponieważ jesteś w tym i w tym, jesteś dobrym chrześcijaninem. Czy jest sens się pytać? Prawda? Wydaje się, nie ma sensu już się pytać. Obym został w tym. Ten bogaty młodzieniec, on wszystko czynił. Wszystko to, co słyszał, co wiedział, co znał, czynił. Czego się nauczył, czego się w kościele nauczył, czynił. Co przeczytał w zakonie mojżeszowym, on to czynił. On to czynił. Jak myślicie, był sens w jego życiu pytać się Pana Jezusa, co mam jeszcze czynić? Czy miał taką potrzebę, czy w ogóle jest taka potrzeba, kiedy się wszystko czyni, kiedy jest się dobrym chrześcijaninem, czy jest taka w ogóle potrzeba, żeby jeszcze iść do Pana Jezusa i powiedzieć, co mam czynić, Panie Jezu? Bo chcę być zbawiony. Jest? Czy miało sens pytać to pytanie, zadać to pytanie przez tego, czy to było logiczne w tym życiu tego młodzieńca? Czy to miało sens? Czy to było potrzebne? Jak myślicie? Było potrzebne? Było. Widzicie, że było? On się dowiedział prawdy. On się dowiedział jeszcze jednego. Może on się dowiedział najważniejszego, w tym momencie na pewno najważniejszego dla niego. Okazało się, że brakuje mu jeszcze jednej rzeczy. A gdyby się nie zapytał, nawet by nie wiedział, że brakuje mu jednej rzeczy. By musiał powiedzieć, no jestem jednym z najlepszych. Panie, to wszystko czynię od mojej młodości. Przestrzegam. Matkę szanuję, miłuję, ojca, czci swego ojca i matkę. Nie mówię fałszywego świadectwa, to wszystko czynię. I gdyby nie potrzebował, nie miał potrzeby, czy by uważał, że to jest bez sensu już pytać się Pana Jezusa co więcej, to by został w tych swoich przykazaniach pewny siebie, że idzie do Królestwa Bożego i co, gdyby stanął przed drzwiami, przed Panem.
przed Bogiem. Wtedy by usłyszał. Brakowało ci jednego. A więc jest sens pytać się. Jest potrzebne pytać się. Chociaż masz o sobie dobre zdanie i myślisz, że jesteś jednym z najlepszych w tym zborze. A w ogóle wśród chrześcijan to naprawdę w czołówce. Ma sens pytać się Pana Jezusa. Trzeba się pytać. To musi być taka potrzeba. U Niego to była tak wielka potrzeba, że przybiegł, aby Jezus mu nie odszedł. Przybiegł ktoś, gdy Jezus się wybierał w drogę i upadł przed Nim na kolana. Z serca przyszedł, wiecie, upadł na kolana, nie przyszedł jako wyniosły ktoś, nie przyszedł jako ktoś, to, jak ten faryzeusz, który wszedł do świątyni i powiedział, ja nie jestem taki jak tamci. Nie. Nie przyszedł do Pana Jezusa i powiedział, Panie Jezu, oto stoi przed Tobą młody człowiek, ale jakże pobożny. Nie. Przyszedł i upadł na kolana. Zrozumiemy to? Jego serce było naprawdę dobre. Pełne dobrych myśli i pragnień. I on naprawdę szanował Jezusa i uznawał Jezusa. I przyszedł do Niego jako do tego, który mógł mu tej rady udzielić. Padł przed Nim na kolana, oddał Mu cześć. I wyznał, że potrzebuje jeszcze wiedzieć, dowiedzieć się czegoś, że potrzebuje niejako ratunku. Panie, chcę być w Królestwie Bożym. To przecież tak jest napisane. A wtedy Jezus spojrzał nań z miłością. Jak usłyszał to, co on mówi, Panie, tego od młodości mojej przestrzegałem. A mimo tego, że jeszcze przestrzegałem to od młodości i przestrzegam wszystkich tych przykazań, a mimo tego pragnę, czy nie ma czegoś. Jeszcze się pytam Ciebie. Panie, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Na takiego Pan Jezus patrzy z miłością. Naprawdę. Jezus się raduje, kiedy nie polegasz, nie zostajesz na tym swoim, powiem, samozadowoleniu. Ale chcesz i pytasz się o więcej. Dalej otwierasz serce Jezusowi. Jeszcze bardziej przybliżasz się do Niego. Pan Jezus patrzy z miłością. Że zamiast się zadowolić swoją pobożnością, ten człowiek szuka. On chce usłyszeć od Pana, jest okazja, chce usłyszeć od Pana, co mu jeszcze Pan powie. I to jest naprawdę, był na dobrej drodze, to jest dobra droga, to jest, powiem, wzorowa droga dla każdego z nas. To jest podany dobry przykład dla każdego z nas do tego momentu. Dobry przykład, kochani. Żebyśmy nie poprzestawali na tym, że zadowoleni jesteśmy. Ale pomimo przestrzegania tego wszystkiego, pomimo tego, że jesteśmy wiernymi w tym i w wielu innych rzeczach, aby naprawdę chcieć otrzymać, dowiedzieć się od Boga jeszcze czegoś więcej. Co jeszcze Bóg chce? Takim szukającym z całego serca. On był do tego momentu takim szukającym z całego serca. I on naprawdę chciał. I on liczył się z tym, że kiedy cokolwiek mu Jezus powie, to on to zrobi. No on to zrobi, skoro się przestrzega 10 przykazań, a może 80, a tam ileś jest 600 przykazań, bo było tyle. Skoro się przestrzega 600, dlaczego nie można przestrzegać 601? Co mi przeszkadza? Nie, on chciał, on miał dobre pragnienia, kochani. On miał dobre pragnienia, to jest wzór dla nas. Jeśli nie mamy takich pragnień, jeśli jesteśmy zaspokojeni, to źle z nami. Bo możemy się nie dowiedzieć tego jednego. On ma. I do tego momentu on jest naprawdę dobrym młodzieńcem i wierzącym. Naprawdę miłującym Boga z całego serca i poszukującym Boga. Do tego momentu, dopóki Jezus nie mówi mu, jednego ci brak, jesteś bogaty, idź, sprzedaj to wszystko, co masz. Pozbądź się tego i przyjdź. I wtedy okazało się, że no dziwna rzecz się okazała. Powiem, taka bardzo dziwna rzecz, taka nieprzewidywalna rzecz. Okazało się, że to bogactwo tak mocno go wiązało, że nie było go stać na to. Że zrezygnował. Że to bogactwo zamknęło mu drogę do naśladowania Jezusa Chrystusa dalszego. Że to bogactwo było takim, powiem, cennym w jego życiu, że on tego się wyrzec nie mógł dla Jezusa, dla Ewangelii, dla zbawienia. Co mam czynić? On nie zapytał się Pana, co mam czynić, żeby być lepszym chrześcijaninem, żeby lepiej o mnie mówili. Nie. On się zapytał, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny. I okazało się, że bogactwo zamknęło mu. Było problemem nie do przeskoczenia. Jego bogactwo było problemem nie do przeskoczenia. I mimo tego, że się pytał o to, jak odziedziczyć żywot wieczny, nie pytał się, jak mam, Panie Boże, chciałbym przez 5 następnych lat żyć lepiej. Powiedz, co mam czynić. Wtedy może pytał. On się o żywot wieczny pytał. O najistotniejszą rzecz. I zobaczcie, bogactwo stanęło na drodze jako mur nie do pokonania. I dlatego Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów, jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. Wierzysz temu? Możesz powiedzieć amen? Czy jesteś jak apostołowie w tym czasie? Powiedz teraz. Ja myślę, kochani, wielu ludzi, chrześcijan, nie powie na to amen. Nie mówi amen. I w życiu nigdy nie powie na to amen. Jezus rozgląda się dookoła po wszystkich ludziach i mówi, poddaje wątpliwość, taką ważną wątpliwość, taką bez, to jest wątpliwość bez dyskusji. Tam nie ma cienia wątpliwości. Wypowiedzi Jezusa. Jezus mówi, rozejrzawszy się wokoło, rzekł do swoich uczniów, jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. I teraz powiedz sobie, powiedz dalej sobie, może prawdę musisz sobie powiedzieć. Powiesz amen? Trudno? Czy powiesz, tam! A uczniowie dziwili się jego słowom. Co on mówi? Tak, możemy być takimi, ja wierzę, powiem, większość ludzi takimi jest i tak się zachowuje jak uczniowie. Dziwią się. Jak? Boże, co ty mówisz? Panie, co ty mówisz? Jak to? Przecież jak ja mam dużo, co to może mi przeszkodzić? Czy to, że jem kiełbasę za 20 zł, a nie za 12, to mi przeszkodzi? Czy to, że mięso mam na obiad, dwudaniowy obiad, a nie jednodaniowy, to mi przeszkodzi? Co mi przeszkodzi, Panie Jezu? Czy to, że jeżdżę nowym samochodem zamiast tym sprzed 10 lat? No to mi przeszkodzi? No w czym mi to ma przeszkodzić? Prawda? Dziwili się. Jak to? Przecież ja mogę więcej dać, ja więcej daję i tak dalej. Ile ludzi na to patrzy i my jestem tym, który najwięcej daje na sprawę Bożą. Mogę pomóc innym i tak dalej. A uczniowie dziwili się słowom Jego. Lecz Jezus, posłuchajcie to, lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich, dzieci. Wiecie, tak się nieraz tłumaczy dzieciom. Dziecko, słuchaj. Powiedzieliśmy raz, ale tak jakby poleciało gdzieś tu. Nie trafiło do serca. Nie trafiło do rozsądku. I dokładnie, nie trafiło im do serca to, co powiedział Jezus. Nie trafiło im to do przekonania. Dziwili się. Jak on mógł coś takiego powiedzieć? Dlaczego tak mówi?
A Jezus mówi do nich znowu: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali. Wiecie, jak to trudno przyjąć, że Jezus ma rację? Jak to trudno nam po prostu przyjąć, że Jezus ma rację? Jak to trudno się z tym zgodzić? Z wieloma rzeczami jest nam łatwo się zgodzić z tym, że Jezus mówi, chociaż mówi całkiem powiem nienormalnie w porównaniu do opinii światowych. Na przykład Pan Jezus mówi, że najgorszy grzesznik może znaleźć w jednej chwili zbawienie. Najgorszy grzesznik. Czy to, dlaczego się z tym zgadzamy? Dlaczego nie najlepszy grzesznik, najświętszy grzesznik? Najgorszy. Taki z dna, taki w ogóle z całkiem. Przecież Jezus mówi coś takiego, no najgorszy. Taki jak łotr na krzyżu. W jednej chwili może być zbawiony. Jezus tak mówi. Że dla niego zmienić serce świętego grzesznika, powiem, a grzesznego grzesznika, najbardziej grzesznego, w tym samym momencie, w tej samej chwili, dotknąć się go tak mocno, że wszystko zmienione w jego życiu i w tego życiu, nie ma problemu. A nawet mało mówi, ci, którzy, którym więcej darowano, więcej miłują, stają się gorliwszymi, są bardziej oddani. Jest to dziwne. To przeczy takim normalnym, powiem, opiniom. Ale jednak wierzymy temu, prawda? Wielu rzeczom wierzymy. No my wierzymy. No niektórzy nie wierzą. Ale my wierzymy. Wierzymy wielu różnym rzeczom. Jakże trudno jest uwierzyć Jezusowi, że On tu ma rację. Że mówi, że ci, którzy są bogatymi, jakże im trudno będzie wejść do Królestwa Bożego. No jak to? Któż więc może być zbawiony, mówili między sobą? Naprawdę, bogaty może lepiej służyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Przecież ten sam bogaty młodzieniec, on był przykładem tego, że był naprawdę wzorowym chrześcijaninem. Czy się gorzej żyje? Czy się naprawdę gorzej żyje, kiedy się jest bogatym? No, wiadomo, że żyje się lepiej, bo tak jak mówiłem, się je kiełbasę za 20, a nie za 12 i tak dalej, i podobne rzeczy, tak? Gorzej? No, ale w duchowym też gorzej? Byliśmy w Ukrainie, powiem to, byliśmy u takiego braterstwa, takiej rodziny, mąż z żoną, dziecko się uczy, tam brat Włodimir mówił, jutro idziecie na śniadanie do domu, największego domu w Nowowołyńsku, który ktoś sobie wybudował, z tego słynie może ten dom, że jest największy, najładniejszy i tak dalej. Bo ten człowiek nawrócił się 3 czy 4 lata temu, a był bogatym, bardzo bogatym człowiekiem. Bardzo bogatym człowiekiem. Pieniądze lały się strumieniami do niego. On ściągał samochody z Polski i z Niemiec w latach 90., 5., 8., kiedy to ruszyło i wszystkie wiózł na Litwę. Darek mówi, że jak tak mówi, patrzał, mówi, tam nieraz widzi w tym wałczu, bo to taki dosyć przejazdowy na wschód-zachód. Mówi, to jedzie ich strasznie, do dzisiaj jedzie. Mówi, kiedyś patrzył, to mówi, to prawdopodobnie na 10 takich lor, które woziły samochody, po 8 się wozi, to jest po 4, 8, 3, 6, takie wiecie, na 2 pokłady, to nie takie, że tam przyczepkę ciągną za sobą, takie lory specjalne do przewozu. Mówi, to na 10, prawdopodobnie 8 to było jego. Takim był magnatem. I przewoził to do Litwy, a z Litwy już tam już tam brali. Lały, pieniądze się lały strumieniami. Bajecznie, bajecznie. To w biednej i wtedy jeszcze biednej, ona już teraz jest bogatsza. Ale w tamtych latach, w tej biednej Ukrainie, to był książę z bajki, któremu kasa lała się strumieniami. On za jeden taki kurs miał 10 tysięcy dolarów. A tych kursów w tygodniu, w ciągu dnia. Dom 250 metrów, drugi dom, garaż na 6 samochodów, drugi dom z basenem w środku. Nie widzieliśmy go, ale tam gdzieś jest. Możesz nie wykryć. No o, potąd. I się pytamy, jak coś się nawrócił? On mówi, ja się nie nawróciłem, bo kościół dwa domy dalej. Na tej samej ulicy. Wybudował się tam. Było takie ładne miejsce ustronne, bo trzeba mu było takiego miejsca. I nigdy nie był w kościele. I co się stało? Nigdy nie usłyszał świadectwa. Więc on był za ważny, żeby może mu ktoś mówił. Co się stało? Ja chcę, żebyś się nawrócił. No wot, nie stało żyć. Jak? No nie szło żyć. Życie straciło sens. Jak? W najlepszym rozkwicie, bo dom jest niewykończony, podwórko niewykończone, nie zdążył. Nie zdążył, bo się nawrócił. I stanęło. Interesy, inwestowanie stanęło, bo jest dzieckiem Bożym. Jak to? W tym momencie, kiedy pieniądze leją się, gdyby to nawet w Polsce było. Pomyśl sobie, co byś mógł zrobić. I nagle w tym momencie stanęło się, że życie nie ma sensu dla niego. On nie mógł sobie znaleźć, on mówi, nie ma sensu, po prostu nie ma sensu życie. No jak to? No to dopiero życie, prawda? No gdybyś miał połowę z tego, jedną czwartą z tego, to dopiero byś żył, prawda? Tak można myśleć. A zobaczcie, co daje pieniądze, co mogą dać pieniądze. O, to mogą dać to, że stanął w miejscu i powiedział, nie ma sensu żyć. Przyszło coś na jego taka depresja, że nie ma sensu żyć. Z niczego, nie miał powodów, miał żonę, miał... No wszystko. I nie ma sensu żyć. I kiedy dotknął go Bóg go dotknął. On mówi, tu w tym domu przez 10 dni modliłem się i płakałem, nie wychodziłem z domu. 10 dni. Modlił się i płakał dzień i noc. No i tylko na 2 godziny wchodziłem czasami tam psu dać i coś podobnego i z powrotem i znowu. I 10 dni pokuty. Teraz jest szczęśliwy. Chociaż nie ma prawie nic już z tego, co miał. Nie może zrobić ani tego, bo nie ma pieniędzy. Ale jest szczęśliwy. Jakże trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwie. Jakże trudno. Kochani, trzeba wierzyć Panu Jezusowi. Nie sobie. Nie opinią, chociażby były, powiem, takie 100% w tym świecie. Jakże trudno. Bo Pan Jezus faktycznie bada serca. Bada serce. Wiecie, gdyby badał tylko takie życie i zewnętrzne uczynki, to ten bogaty młodzieniec, powiem, prawie żywcem wchodzi do nieba. Naprawdę. Pomyślmy jeszcze o tym, jeszcze raz chciałbym to podkreślić, że ten człowiek bogaty przyszedł naprawdę z dobrym sercem i z dobrymi zamiarami. Naprawdę, i on chciał. I chciał. I okazało się, wiecie, i to jest dziwne. Dla mnie też jest to dziwne, wiecie? Ale dla mnie jest co innego dziwne. Okazało się, że bogactwo było taką barierą, że on się nie zgodził. Że on tego nie oddał Bogu. Mimo tego, że usłyszał, jednego ci tylko brakuje, sprzedaj, rozdaj i przyjdź. będziesz miał królestwo. Jedno tylko, już zapewne. Wiecie, i bogactwo go zatrzymało. Zrozumiesz, zatrzymało pobożnego człowieka. Zatrzymało dobrego chrześcijanina. Umiłowanie, bogactwo, wygoda zatrzymała jego. Wygoda go zatrzymała. On tych pieniędzy przecież nie zużywał na to, żeby jeździć do domów publicznych albo na wycieczki seksualne za granicę. On tego nie wykorzystał. On był bogobojny. Albo żeby się rozbijać najnowszymi. Nie. Po prostu było to wygodne, wspaniałe życie. Dobre, wielu przyjaciół. Radosne, bez problemów. Wydawałoby się. Bez problemów. Bez zmartwień. Dobre życie. I to bogactwo zatrzymało tego pobożnego i religijnego i gorliwego chrześcijanina. Zatrzymało go. Dlatego Pan Jezus mówi także trudno. Jakże trudno. Nie tylko jemu. Nie mówi o nim już. Jakże trudno tym, którzy mają wejść do Królestwa Bożego. Jakże trudno wejść tym, którzy mają. Dlatego, że Pan Jezus patrzy na serce. Jeszcze raz to chcę powiedzieć, wrócić powiedzmy do tego, bo to nie dokończyłem jeszcze. Gdyby patrzał na jego, powiem, zewnętrzne życie, uczynki, nawet motywacje, powiedział, dobry, no jest dobry. Ale Jezus patrzy i naprawdę bada serca. Niestety, bada serca. I ponieważ Jezus bada serca, to widzi wszystko. Widzi to, czego nikt nie widzi, a nawet my sami nie widzimy. On tego nie widział, ten bogaty młodzieniec, że to jest bariera. Nie wiem, może później, może minęło parę lat, może ten człowiek się zmienił, może zrozumiał to. Nie wiem, daj Boże. Może nie. Ale on w tym momencie on nie widział tego. I ponieważ Jezus bada serca, to on wie, jak tam jest poustawiane, kochani. Jak tam jest naprawdę właściwie poustawiane. Jak tam w rzeczywistości jest. I Jezus zobaczył, że w rzeczywistości to bogactwo jest ważniejsze niż Królestwo Boże. Bo Pan Jezus bada serca i dlatego to zobaczył. I dlatego potrzebuje naszego serca, żeby je uporządkować. Żeby je uporządkować. Można, wiecie, całe życie mieć dobre, wyglądające na dobre, kochani, a nawet nie wiedzieć o tym, że tam w sercu jest troszkę zamienione, że tam ten mebel najważniejszy to jest tam postawiony w kąt, a inny wysunięty na czoło. Tego ludzie nie zobaczą na pewno i nawet nieraz my. Ale Jezus zobaczy i trafi. Gdyby było inaczej, to on by nie odszedł zasmucony. Gdyby ten mebel, powiem, ten główny, albo powiem, główny świecznik, Boży świecznik, był na najważniejszym miejscu, on by zostawił bogactwo. Ale tam nie był najważniejszy Boży świecznik, tam najważniejsze to było jego bogactwo. Jednak to. I dlatego odszedł zasmucony. A Jezus musiał uporządkować jego serce. Jezus musiał uporządkować jego wartości. I tak i do nas. Musi uporządkować nasze wartości. Musi uporządkować. Nie wiem, co my mamy najbardziej wartościowego. Bo nie myślcie, że ja mówię tutaj tylko do bogatych. Bo kto z nas bogaty? Ale to jest głupie mówienie, jak kto z nas bogaty. Ja powiem inaczej, jak kto z was biedny. A jeśli nie ma biednego, to jesteśmy bogaci. Czy tak, czy owak. Czy tak bogaci, czy tak bogaci. Czy tak jak poza sufit, jak tamten brat. Się równo. Także nie odrzucajmy, że to bogactwo. Przyjdźmy do Jezusa. Może nikt z nas nie usłyszy, że bogactwo. Ale może usłyszymy coś innego. Że na przykład twój spokój jest ważniejszy niż Bóg. Nie zaprosisz nigdy nikogo na popołudnie do domu, bo twój spokój jest ważniejszy niż Boże przykazanie. Święty spokój. Może twoje lenistwo jest ważniejsze niż... Nie wiem, co usłyszy każdy z nas. A ktoś usłyszy? Usłyszymy od Pana. Bóg coś chce przemienić. Może nie służba dla Boga, służba na przykład, mówię, na przykład gościnność, na przykład pomoc innym, na przykład odwiedzenie kogoś, na przykład modlitwa, to też jest służba. Może to nie jest takie ważne, ważniejszy jest mój czas, ważniejszy jest mój odpróżny i próżny czas, może to. Jest tak ważne, że może nawet zatrzymać. Jeśli jest to bogactwo, to raczej na pewno zatrzyma nas. Jeśli jest to umiłowanie bogactwa, na pewno nas zatrzyma. Prawie raczej na pewno nas zatrzyma. Jest tam powiedziane, wyjątek, ponieważ Jezus mówi, jakże trudno wejść i oczywiście, no to kto może być zbawiony? A Pan Jezus mówi, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, bowiem u Boga wszystko jest możliwe. I ten przykład, który powiedziałem o tym bracie, to jest właśnie potwierdzenie tego, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Najbogatszy człowiek w tym mieście już jest normalnym człowiekiem. Jak wszyscy inni. I nie żałuje tego. Ani on, ani ona. Chodzą do prostych ludzi, chodzą z prostymi ludźmi, nakrywa głowę, tak słuchała Słowa Bożego, tak słuchała Słowa Bożego. Patrzałem, bo brat siedziała przede mną. I widziałem ją, jak tylko to słuchała i tylko kiwała i mówiła amen, coś tam po tym cały czas. Żyje tym. Więc Bóg zmienił. U Boga wszystko jest możliwe. Jest. U Boga też było możliwe dla tego młodzieńca. Było? No było. Ale co się stało? Ale nie skorzystał. I co z tego, że możliwe? Jeśli my tak mówimy, ach, u Boga wszystko jest możliwe. Kto i bogaty ten? No nie. Bogaty wtedy wejdzie, kiedy zrezygnuje z swojego bogactwa. Kiedy zamieni te świeczniki. Jest możliwe, że zamieni świeczniki. I Boży świecznik będzie pierwszy. I rozda. No nie. No u Boga jest możliwe, że ja mając dużo, miliony, jeszcze 5 milionów i do nieba. A kto skąd wie, że tak? Nie ma takiego żadnego przykładu. Natomiast są przykłady, że bogaci rozdawali. Są? Pamiętacie taki przykład? Jeszcze inny? Zacheusz. Jeszcze jest. W Dziejach Apostolskich opisana, nie oczywiście ten, którego wyniesiono martwego, ale która, o niewieście, która swoimi bogactwami służyła, swoimi majątnościami służyła braciom, siostrom, zborowi i tak dalej. Kochani, jeśli to jest akurat bogactwo, ale nie musi to być to. Pamiętajmy, że Jezus Chrystus bada serca. I on widzi. To nie jest złośliwość Pana Jezusa, że zawsze coś znajdzie. To jest sprawiedliwość Pana Jezusa. On przyszedł, aby naprawdę odmienić nas. Na wskroś nas odmienić, nie na pozór nas odmienić. Na pozór człowiek bez Boga może się odmienić. Gra pozorów jest dzisiaj i tak, powiem, wysublimowana, że naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Można uwierzyć człowiekowi, który gra. Natomiast Jezus przyszedł zmieniać człowieka od do końca, do cna, do dna, do szpiku kości. Całe serce chce uporządkować. I ważne jest to, żeby będąc religijnym, żeby będąc pobożnym, żeby będąc gorliwym, mieć pragnienie przyjść, przychodzić do Pana i się zawsze pytać, Panie, co jeszcze mam czynić? Panie, co jeszcze mi brakuje, abym odziedziczył żywot wieczny. I ten, który ma takie podejście, ten, który ma takie pragnienia,
nie wstydzi się, nie boi się przyjść do Pana Jezusa. Ten człowiek się nie bał przyjść do Pana Jezusa. On po prostu nie wiedział, że bogactwo jest taką przeszkodą, że on się przez nią nie przedrze i dlatego wrócił zasmucony. Ale on naprawdę ze szczerym sercem przyszedł, żeby się pokłonić przed Jezusem Chrystusem i w pokorze zapytać się, co jeszcze, Panie Jezu? I mamy tak przychodzić do Pana Jezusa Chrystusa. Przychodzić, aby się pytać, to raz, przychodzić, aby być i być gotowymi, aby dobrze odpowiedzieć, aby powiedzieć tak Jezusowi Chrystusowi. A Bóg nas wtedy ubłogosławi i da nam lepsze życie. I da nam wspanialsze życie. Ja zapytałem się tej siostry i nie żałujesz? Pomyślałem sobie, tyle zostawić i tyle stracić. I tyle stracić. Miliony stracić, dokładnie. Miliony stracić. I pokorny, ubogi zbór stać się jego częścią. Biedny zbór. Finansowo biedny zbór. Nie żal ci. Ale i odpowiedź, i oblicze mówiło co innego. Absolutnie co innego. Nie żal. Nie, Bóg nie zabiera nam czegoś i nie czyni nas nieszczęśliwymi. Bóg czyni właśnie szczęśliwymi. Wierzycie w to, że ten bogaty młodzieniec byłby szczęśliwszy? Gdyby sprzedał? Wszyscy wierzycie? Byłby? Sprzedałby wszystko, rozdałby. Byłby szczęśliwszy? Amen. Byłby szczęśliwszy. No wierzcie temu, wszyscy wierzcie temu. Byłby szczęśliwszy. Tak, jeśli cokolwiek damy Jezusowi, to On nas czyni naprawdę szczęśliwymi. I chwała Panu Bogu za to, że u Niego nawet wielkie rzeczy są możliwe. Nawet takie trudne. Panie, to jak to jest możliwe? Kto może być zbawiony? U Boga wszystko jest możliwe. Tak, Bóg może najgorszego grzesznika zmienić w takie naprawdę dziecko Boże. Takie naprawdę wspaniałe dziecko Boże. Najgorszego, najbardziej zgubionego człowieka, sponiewieranego przez grzech człowieka, zniszczonego przez grzech człowieka, może uczynić szczęśliwym, jaśniejącym, promieniującym. Chwała Bogu za to, że Bóg jest taki wszechmogący i że my już znamy tego Boga, dlatego idźmy blisko Jezusa Chrystusa. Pełni poświęcenia, pełni oddania i zawsze zgodni z wolą Bożą i zawsze zgodni z tym, co On powie. Zawsze mogący powiedzieć amen. Panie, tak będzie w moim życiu.